dzisiaj o nawróceniu. Że ci, którzy nawrócili się dawno temu, w swoim życiu obchodzą jakiś szczególny moment czy szczególny rok. W moim przypadku to jest niedługo 41 lat od chrztu. Sam się dziwię, że aż tyle lat mam. To może dla Was nie będzie to nic odkrywczego, ale po prostu przypomnijmy sobie to, co Boże Słowo naucza. Zacznę od takich cytatów. Mam dużo tu materiałów, ale cytaty, które zostały znalezione gdzieś tam w przestrzeni, do której bardzo wielu ludzi sięga. Pewien kościół reklamuje się w internecie w następujący sposób. Zapomnij o grzechu. Coś takiego nie istnieje. Nowa filozofia i religia kościoła radości. Mówią, zapomnij o grzechu. Coś takiego nie istnieje. A więc, jeśli nie ma grzechu, to nie ma nawrócenia. Już takie kazanie byłoby zupełnie bez sensu. Bo jeśli wszystko jest z tobą w porządku, jeżeli to, że żyjesz tak jak chcesz, robisz to, co chcesz, jak to się teraz mówi, byle tylko nie krzywdzić innych i że jest wszystko w porządku, no to należałoby w tej chwili skończyć i zejść. Z kolei inna rzecz, i to mogę z tytułu człowieka, który to powiedział, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski, mówił o nawróceniu ekologicznym, że mamy się nawrócić na zieloną energię, na wiatraki, przestać kopać węgiel, nie wiem, nie rozpalać ognisk i takie tam różne rzeczy. Rozumieć nawrócenie tak szeroko, tak, że ono nie ma żadnego znaczenia. Czy rzeczywiście w nawróceniu chodzi o ekologię? No, ja rozumiem. Chrześcijanin nie powinien śmiecić. Powinniśmy dbać o miejsce, środowisko, w którym jesteśmy. Jak widzicie, ja też jestem trochę zielony, tych kwiatów przybywa i to dzięki siostrom, ale po prostu zależy na tym, żeby żyć w środowisku, w którym jest. Ale czy to ma coś wspólnego z nawróceniem? Nie, nawrócenie to jest coś o wiele, wiele głębszego. I myli się ten Kościół Radości. Myli się przewodniczący Episkopatu, z całym szacunkiem dla tej osoby, w tej chwili nawet nie pamiętam dokładnie, który to powiedział, bo nawrócenie jest rzeczą, którą nie da się ominąć, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, o wiarę w Jezusa. Bóg wzywa w Piśmie Świętym ludzi do tego, żeby się nawrócili. A dlaczego? Bo zbłądzili. Dlatego, że poszli nie tam, gdzie trzeba i żyją nie tak, jak trzeba. I tylko dlatego istnieje powód, by człowiek szukał w swoim życiu, by dokonał też zwrotu w tym życiu tak, aby mógł iść w tą stronę, którą trzeba iść, w stronę za Bogiem. Dla niektórych ludzi określenie, że ludzie muszą iść, czy trzeba iść w jakąś stronę, jest w tej chwili jak gdyby policzek. Dlatego, że wierzą, że każdy człowiek może iść w taką stronę, w jaką chce, bo on ma prawo i de facto mówią, że to człowiek jest Bogiem. I wówczas sprawa się odwraca, bo wówczas to Bóg się do człowieka musi nawrócić. Mówię to z takim przekąsem, jako o fałszywej teologii, że Bóg ma się dostosować, że Bóg nie może karać za grzechy. Jak śpiewała tam jedna z piosenkarek polskich, wszystkie grzechy darujesz mi i tak, nie jesteś przecież drobiazgowy. To Bóg miałby się zmienić. To Bóg miałby się dostosować, bo my chcemy żyć tak. Ja chcę być tym. I co z tego, że Biblia pisze, że jakieś zachowania są obrzydliwością przed Bogiem? Irlandii Północnej. Policja chciała zmusić pastora, by zmienił treść swoich kazań. Było to zasadą jakiegoś porozumienia z nim, by nie był karany za tak zwaną mowę nienawiści. A mową nienawiści zaczęto nazywać się te rzeczy, kiedy mówisz, jak Boże Słowo mówi, że Bóg czegoś nienawidzi, że Bóg z czymś się nie zgadza. Współczesny świat chce, żeby się Bóg do ludzi nawrócił. Ale my wróćmy do początków, do Bożego Słowa, do tego, co Biblia na ten temat naucza. Ja nie jestem w stanie dzisiaj całości nauczania o zbawieniu, nawróceniu przedstawić, więc przedstawię jakiś element, jakiś fragment, jakąś część dużego obrazu, bo możemy powiedzieć tak, że Biblia nas uczy, że Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi, ale zarazem nie wszyscy ludzie są i będą zbawieni. To też sprzeczne jest z częścią nauczania nawet współczesnych niektórych kościołów. Bóg chce, żeby byli wszyscy zbawieni. I to jest takie bardzo ogólne słowo, zbawienie. I chcę wam powiedzieć, że to, czym się dzisiaj zajmiemy, jest częścią, małą częścią, wczesną częścią procesu zbawienia czy zbawiania człowieka. Bo chcę mówić o nawróceniu. I zacznę od takiej mojej małej, krótkiej definicji nawrócenia, że to jest część złożonego procesu Bożego dzieła przemiany grzeszników w dzieci Boże. Jest to część złożonego procesu. I dlatego ktoś, kto ma udział w części, zapraszany jest do tego, żeby miał udział w całości. Zapraszany jest do tego, żeby nie pominął też istotnych elementów. Nie możesz zobaczyć tej całości, nie zaczynając. I tutaj przypomina mi się przysłowie chińskiego myśliciela Lao Tzu, który powiedział, że nie da się wybrać w 1000-milową drogę bez wykonania pierwszego kroku. Nie określa się całej drogi pierwszym krokiem, ale ten pierwszy krok trzeba zrobić. I nawrócenie jest pierwszym krokiem za Bogiem, pierwszym krokiem w złożonym procesie Bożego dzieła, które prowadzi do tego, żeby grzesznik stał się dzieckiem Bożym. Na kolejnych etapach jest i uświęcenie, jest życie w duchu, jest posłuszeństwo i mnóstwo innych rzeczy, o których w tej chwili nie mówimy. Czy Biblia wzywa do nawrócenia? Ano, zajrzyjmy do takiego od razu, żeby mocnym akcentem posłużyć się, do mocnego fragmentu, który jest na samym początku Kościoła, jest w pierwszym kazaniu, które zostało wygłoszone w kazaniu Piotra, a więc drugi rozdział Dziejów Apostolskich, wersety, które chciałbym przeczytać, są to od 36. Czyta zazwyczaj się troszeczkę w innym układzie, ale ja chcę przeczytać od tego momentu. Niech się wtedy wie z pewnością cały dom Izraela, że Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich: upamiętajcie się i niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Upamiętajcie się. To znaczy zmieńcie myślenie. Zmieńcie sposób, którym funkcjonujecie. I w drugim kazaniu, które Piotr wygłosił kilka dni później, kiedy znowu zwraca się do grupy ludzi, tutaj już troszeczkę porządkuje nawet to myślenie i dodaje czy umieszcza razem dwa pojęcia. Trzeci rozdział Dziejów Apostolskich, werset 18-19. Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Chrystus cierpieć będzie. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. I tutaj Piotr wymienia już dwa elementy. I te dwa elementy składają się, czy są ze sobą zależne. I pierwszym elementem, który tutaj jest wymieniony, który często potocznie rozumiemy pod nawróceniem, jest element, którym tutaj jest używane słowo upamiętajcie się. W starszych tłumaczeniach jest użyte słowo pokutujcie. Ze względu na złe tłumaczenie łacińskie słowa pokutujcie, gdzie dajcie zadośćuczynienie, zostało to przetłumaczone, przez wieki zbudowano potęgę w oparciu o sakrament przebaczenia, gdzie ludzie, którzy zgrzeszyli, musieli dawać czy czynić jakieś zadośćuczynienie Bogu. Ale to słowo oznacza coś innego. To słowo oznacza taką postawę człowieka, w której on wyraża szczery, głęboki żal. Hebrajskie słowo, które było używane w Starym Testamencie jako wezwanie do upamiętania, było słowem, które powstało jako wokalizacja takiego westchnienia. Nachem. Że człowiek wyraża żal, że wyraża takie głębokie poruszenie tym, co się dzieje i musi coś z tym zrobić. I w Dziejach Apostolskich, w tym drugim rozdziale, dlatego czytałem od 36 wersetu, bo tam apostoł przedstawia ludziom sytuację, w której się znaleźli, że tego Pana i Chrystusa, tego Jezusa, którego Panem i Chrystusem uczynił Bóg, wy ukrzyżowaliście. I ludzie uświadomili sobie grzech i nawrócenie. Ten proces przemiany, który się rozpoczyna, zaczyna się właśnie od świadomości grzechów. Że wiesz, że jesteś w takiej sytuacji, od której musisz odejść. Dlatego greckie słowo, które jest używane w Nowym Testamencie, jest takim słowem, które w codziennym użytku oznacza po prostu przejęcie jakiegoś systemu wartości, zmianę kierunku. Ono brzmi epistrofo, czyli zmieniasz strefę, w której działasz. Obracasz się od sfery zależności od diabła do sfery zależności do Boga. I bliskoznacznym słowem do tego jest słowo, które bardziej się tłumaczy jako nawrócenie. Czasami różnie to tłumaczą. Jest to słowo metanoia. Meta, przemiana, nous, umysłu. Zmiana umysłu. Zmianę sposobu myślenia i postępowania. Odnowę duchową. Dlatego w Biblii nie jest tak, że człowiek zmienia system myślenia, system wartości bez zmiany sposobu życia. Nie ma prawdziwego upamiętania i nawrócenia bez zmiany sposobu życia. Jedno z drugim jest ewidentnie, nierozłącznie związane. Tak jak Biblia Tysiąclecia, ten 3,19 oddaje, pokutujcie więc i nawróćcie się. Zmieńcie strefę, w której działacie, wyrażajcie taki prawdziwy żal, takie coś, jak właśnie pojawiło się w okrzyku ludzi, co mamy czynić? Co mam robić? Jestem w złej sytuacji. Co mam robić? I na to odpowiedź jest: upamiętaj się. I potem po kolei. Niech się każdy z was ochrzcić da. Potem jest odpuszczenie grzechów. Potem otrzymacie dar Ducha Świętego. Nawrócenie, upamiętanie jest niezbędnym, nieodłącznym, niewymienialnym na coś innego elementem początku życia z Bogiem. Nie jest to całkowite życie z Bogiem, ale to jest niezbędny krok. Tak jak jeszcze raz przywołam tą sentencję chińskiego myśliciela. Zanim idziesz wielką drogę, jednak musisz uczynić pierwszy krok. Część ludzi chciałoby rzeczy przeskoczyć. Część ludzi chciałoby, żeby jakoś zacząć już chociaż w 50%, ale tak się nie da. Trzeba zacząć od samego początku. I w tym nawróceniu jest właśnie, tak teologicznie bardziej mówiąc, takie dwa elementy. Jest element nasz, ludzki, i element boski. My wezwani jesteśmy przez Pismo Święte do tego, żeby się nawrócić. I chciałbym tutaj zwrócić naszą uwagę na to, że w tym 38 wersecie drugiego rozdziału apostoł Piotr postępuje nieco inaczej niż współcześni kaznodzieje, którzy przedstawiają jako pewną opcję do zastanowienia się. Do tego, że weź pod uwagę, człowieku, zastanów się łagodnie, a tutaj jest użyty tryb rozkazujący. Upamiętajcie się, a nie rozważcie to. Może gdybyście tak sobie wzięli pod uwagę, byłoby miło i tak dalej. Nie. Tutaj jest tryb rozkazujący. Upamiętajcie się. To podkreśla konieczność. Podkreśla konieczność odejścia od tego, co było, i konieczność wejścia w to, co nowe. I tutaj człowiek ma coś do zrobienia, ale to też jest z Boga. I Bóg ma też coś do zrobienia. W Biblii jest podobne słowo, które opisuje to, co Bóg robi. Bo my się nie możemy narodzić na nowo. My musimy się narodzić na nowo, ale my sami z siebie nie możemy tego spowodować. Nikt sam siebie nie może siebie na świat sprowadzić. I tutaj jest Boże działanie. My zaczynamy, odczuwamy, otwieramy się na Boże Słowo. Wierzymy, i to jest to słowo, wierzymy, że to jest prawdą, że jesteśmy w grzechach. Wierzymy, że jest prawdą, że trzeba te grzechy wyznać. Wierzymy, że jest święty Bóg, który ma jednoznacznie czysty i święty system wartości. I my w porównaniu z Nim wyglądamy okropnie. Więc coś trzeba z tym zrobić. Robimy epistrofo, zmieniamy strefę, w której żyjemy. Ale w tym czasie też Bóg coś robi. On po pierwsze nas do tego powołuje. On też woła do nas, inicjatywa należy do Niego. Ale też jeśli jest ludzka strona, którym jest właśnie akt żalu, pokuty, nawrócenia, tak jest boska strona, którą tylko Bóg może zrobić. Jest to odrodzenie. Wtedy, kiedy my się nawracamy, On nas odradza. I dlatego czasami możemy mówić, narodziłem się na nowo, a czasami możemy mówić, nawróciłem się. I to są rzeczy opisujące z różnych stron ten wieloaspektowy element początku chrześcijańskiego życia. Ja jeszcze chwileczkę chciałbym powiedzieć i zatrzymać się przy tym dość trudnym temacie, i tego na pewno nie do końca nawet rozjaśnię, że tak naprawdę to Bóg przygotował dla nas wszystkie czyny, które możemy pełnić. On nasze pragnienia też przygotował, bo my nie jesteśmy bogami. I to człowiek przy nawróceniu musi zrozumieć, że jest zależny, że jest po prostu istotą stworzoną. I Bóg przygotował nawet naszą odpowiedź. On przygotował możliwość w nas, że możemy uświadomić sobie, że jesteśmy grzeszni. On przygotował w nas możliwość zmiany. Tylko my jako ludzie nie możemy powiedzieć, ten się może zmienić, a tamten to przekreślony. Czasami mamy nawet jako chrześcijanie taką tendencję, żebyśmy się zwracali do porządniejszych, do ludzi bez problemów, bo potem z Boże nie będzie problemów, żeby tak fajnie było, żeby ludzie do nas pasowali. Bóg tak nie czyni. Bóg woła wszystkich, ale nie każdy odpowiada. I to jest ten taki trudny dylemat, dlaczego niektórzy odpowiadają, a niektórzy nie. Ja wierzę, że słuchamy tych, którzy odpowiedzieli. Ja nie wiem, dlaczego akurat ci odpowiedzieli, i nie będę się nawet ważył, żeby to do końca zrozumieć. Ale ja osobiście tak głęboko wierzę, że Bóg przygotował dla mnie moje duchowe uszy tak, bym usłyszał Ewangelię. I przygotował tych, którzy Ewangelię głosili. I to, że ja usłyszałem i mogłem odpowiedzieć pozytywnie, odbieram jako łaskę Bożą, a nie moją zasługę. Odbieram to jako szczególne Boże obdarowanie dla nas. Bóg przygotował wszystkie dobre czyny, byśmy je pełnili, bo my jesteśmy stworzeniami, a On jest Panem. Także jest tu też taki element wybrania, element, w którym Boża łaska na nas oddziaływuje, ale my możemy też na to odpowiedzieć, jak bardzo paradoksalnie to brzmi, może nawet brzmieć. Chciałbym, żebyśmy teraz troszeczkę jeszcze na inny aspekt popatrzyli, bo wrócimy do Ewangelii, gdzie Pan Jezus obrazami przedstawia rzeczy, które chce ludziom też wyjaśnić. Do Ewangelii według Łukasza, do 15 rozdziału. Tam po kolei są zestawione przez natchnionego autora trzy przypowieści, trzy historie, które z każda z nich o jakiś element, o jakąś rzecz posuwa zrozumienie słuchaczy. Bo przeczytajmy te pierwsze dwie opowieści, do trzeciej tylko nawiążemy, od początku, 15 rozdział. A zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili: ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział im więc takie podobieństwo: któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A znalazłszy, kładzie je na ramiona swoje i raduje się, i przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: weselcie się ze mną, gdyż znalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. I następna historia, która posuwa to rozumienie upamiętania jeszcze troszeczkę dalej, pokazuje inny jego aspekt. Albowiem, która niewiasta, mając 10 drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie weźmie światła, nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie, a znalazłszy, zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi: weselcie się ze mną, gdy znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Te dwa fragmenty, rozwinięte później też przypowieścią o synu marnotrawnym, pokazują jeszcze inny aspekt nawrócenia. Taki aspekt społeczny. I tutaj mniej się mówi o tym, co czuje, czy robi ta drachma, czy owca, a bardziej się mówi o tym, co czuje i co robi właściciel owcy, czy właścicielka tej drachmy. Że jemu zależy, że szuka, że też zwołuje przyjaciół, jak my zwołujemy Kościół, kiedy jest chrzest, kiedy jest świadectwo, żeby się cieszyć razem i powiedzieć: chwała Bogu, jeszcze jedna owca się znalazła. Jeszcze jeden zagubiony człowiek znalazł drogę do domu Ojca. Cieszy się Ojciec, cieszy się dobry pasterz, o którym powiedziano, że zna swoje owce i woła je po imieniu. Jesteśmy dzisiaj świadkami tego, jak Bóg zawołał Justyno, Aniu, i one odpowiedziały, jak zawołał nas w naszym czasie. I ta przypowieść, te historie opowiadają bardziej o tym, co czuje Jezus i co czują i co robią aniołowie, co czuje to otoczenie, którym jest Kościół, wobec tego, że jeden się znalazł. Ja może z mojej natury, jak mi by taka owca uciekła, to bym tam parę gałązek ciernia jej na plecach połamał. Tak robimy i no wreszcie się nawróciłeś. Ale pamiętaj to i tamto. Tutaj nie znajdujemy w tej przypowieści jakiegoś elementu kary. Co wcale nie znaczy, że nie niesiemy konsekwencji. Następna przypowieść o synu marnotrawnym, którą czytujemy na wiele różnych sposobów, bo słowa Jezusa są niezmiernie głębokie. Niedawno dopiero uświadomiłem sobie, że to starszy brat mówił, jakich to grzechów się dopuścił ten młodszy. Ale ojciec nigdy nie powiedział, faktycznie on tam rozrabiał z kobietami i to właśnie ten, który był w domu, wyobrażał sobie, jak to było z tamtym. Jak tamten działał, jak przepuszczał moje pieniądze, o wszystko po ojcu jest moje. Czasami to jest przypowieść o starszym bracie. Nie wiem, czy słyszeliście taką interpretację. Czasami jest interpretacja przypowieść o ojcu, jego dobrym sercu. Czasami przypowieść o człowieku. I zauważcie, że tam nie były istotne grzechy, jakie popełnił. Ojciec się nie dopytywał, młody, gdzie moja kasa? Na co przepuściłeś? Masz tam jakieś zobowiązania? Nie, przyjął go dlatego, że wrócił. Przyjął go dlatego, że w nim był prawdziwy akt żalu. I ta przypowieść pokazuje, jest czym prawdziwy żal. Ten nachem, które jest z hebrajskiego. Takie poczucie żalu, to słowo oznacza jęk. Ono wręcz odsłania, czy raczej naśladuje, tak jak to typowe dla tego języka, bo przecież nawet słowo, które oznacza ducha, tak naprawdę oznacza przepływ powietrza w krtani. Ale w ten sposób opisuje się rzeczywistości wewnętrzne. Tak samo to słowo mówiące o żalu szczerym przypomina westchnienie, przypomina jęk i ono oznacza upamiętanie. Kiedy człowiek uświadamia sobie, gdzie szedł i ten syn siedział gdzieś tam i sobie uświadomił, że on potrzebuje epistrofu, potrzebuje się nawrócić, zmienić strefę, w której żyje, z tej obcej na tej przy Bogu. I nie domagał się przywilejów. Jego prawdziwy żal wyrażał się w tym, że był gotowy zaakceptować pozycję uczciwego, najemnego robotnika w domu ojca, a nawet w przyszłości przecież w domu starszego brata. Prawdziwy żal za utraconą pozycją, nie dla tej pozycji, tylko dlatego, że zgrzeszyłem, złamałem, ojcze, twoje zasady i zasady Boga, jest potrzebny do prawdziwego nawrócenia. Pewnego razu Jan Chrzciciel, którego zadaniem było wzywać do nawrócenia, do tych, którzy przychodzili się chrzcić, powiedział twardo: plemię żmijowe, wy węże, wy gady, kto was ostrzegł? Bo przychodzili ludzie, próbując znaleźć jakieś wsparcie dla ich pobożności. Bo jest potrzebny prawdziwy żal z jednej strony, a do tego, żeby nastąpiło odrodzenie, potrzebna jest wiara. Czego szukamy? Czego ja jako pastor, konsultując to też ze starszymi przecież, szukam u ludzi, którzy będą chrzczeni. Szukamy wiary. My nie możemy tego określić do końca i tu Kościół też ma możliwość, czy może się zdarzyć, że popełnia błąd. Pierwszy Kościół w Samarii ochrzcił czarnoksiężnika, który później chciał kupczyć Duchem Świętym. Tu jest możliwość błędu. Nie jesteśmy perfekcyjni w tym, bo po prostu to Bóg ma wgląd i wie naprawdę, kto prawdziwie się nawrócił, ale my jako Kościół w swoim zakresie powinniśmy też rozpoznawać. Nawrócenie ma aspekt społeczny. Wchodzisz do społeczności. Jesteś częścią tej społeczności i ja wierzę, że społeczności radującej się. Społeczności, która potrafi przyjąć, przebaczyć i dać kolejną szansę. Wchodzimy z pozycji żalu za grzechy, i w pozycji wiary, że jest Boże rozwiązanie. Nieważne są rodzaje grzechów, ważny jest żal i to, że chce człowiek zmienić swoje życie. Bo nawrócenie jest to zmiana. Bracia i siostry, Biblia też uczy nas, że nawrócenia różnych ludzi mają różną dynamikę. Że nie można przyłożyć takiej sztancy. To na gruncie głoszenia pochodzącego z Ameryki szczególnie pewne rzeczy się tak poukładały. Ewangelizacja, podnieś rękę i jesteś już po drugiej stronie, co nazywał Dietrich Bonhoeffer doktryną łatwej łaski. Łaska, która nie wymaga żalu, która nie wymaga przemiany. Ale w Biblii jest tak, że pokazuje Biblia, że różni ludzie, co prawda w różny sposób, przechodzą przez swoje nawrócenie, ale jest to proces, który wymaga i wysiłku z ich strony, i jest Boże działanie. Czasami jest to bardzo dynamiczne i bardzo takie raptowne, jak w przypadku Pawła. Zobaczcie, na 3 dni traci wzrok, olśniony, dociera do niego głos z nieba. On, który był takim dynamicznym człowiekiem, musi dać się prowadzić. Potem jest czas modlitwy i skupienia, bo przecież Ananiasz nie czeka na niego w bramie Damaszku. Dopiero mija jakiś czas. 3 dni. Tam musi się ugiąć przed kimś, kogo miał aresztować. Potem jest chrzest. Próba głoszenia jest przedstawiony kościelnej wspólnocie, sceptycznie przyjęty, odesłany do Tarsu. Czas przygotowania, ileś lat na gdzieś tam, trudno powiedzieć dokładnie w którym miejscu, praca pod nadzorem Barnaby, a dopiero potem samodzielna praca apostolska. Nawrócenie, i ja tak szybciutko scharakteryzowałem powtórne życie. Dlaczego to zrobiłem? Dlatego, że nawrócenie ma nie prowadzić do tego, żebyśmy osiągnęli jakiś tam etap i potem sobie usiedli w kościelnej ławce. Nawrócenie Pawła nazywa się czasami najbardziej efektywnym dla Kościoła nawróceniem w historii. Ale też nawrócił się na przykład Nikodem. On dziś chodził za Jezusem, spotykał się z Nim po cichu. Jezus mu wyjaśnił, jak się rzeczy mają. Odszedł nieprzekonany, nieporuszony za bardzo. Ale potem był jednym z tych, którzy zdjęli ciało, namaścili. Niektórzy mówią, że był jednym z tych, którzy szli w drodze do Emaus. To był łagodny proces. Coś się działo w sercu i są różni ludzie i nie mówmy, że ktoś się prawdziwie nie nawrócił, bo nie widzieliśmy go w spazmach płaczu. I tak bywa. Bo tak naprawdę, jeśli człowiek odczuje do głębi swoją grzeszność, to nie zostaje nam nic innego, jak tylko zapłakać nad sobą. A potem płakać dalej, ale już z radości, nad Bożą łaską. I nawrócenie musi prowadzić do prawdziwej zmiany. Jak Paweł z faryzeusza o ciasnym sercu. Kto nie myśli jak ja, do lochu. Stał się apostołem uniwersalnego zbawienia. Zbawienia dla wszystkich. Nawrócenie, i to taki ostatni punkt, który chciałbym poruszyć, już tyczy nas bardziej, którzy jesteśmy gdzieś nieco dalej. Nawrócenie trzeba utrzymać. Ja to sobie wyobrażam w takich dwóch, nie mam tutaj czegoś, może postawię jakąś kartkę, ja lubię rysować, to pewne rzeczy można sobie wyobrazić. Wyobrażam to sobie, że człowiek wchodzi na wąską drogę. Mieszkałem w Konwali i tam wąskie drogi są otaczone wysokimi, przez kilkaset lat odkładanymi kamieniami znalezionymi na polu. Na tej drodze nie zawrócisz. Na tej drodze można najwyżej troszkę bardziej w lewo, troszkę bardziej w prawo. I myślę, że tak wyglądać może nasze życie po nawróceniu, żebyśmy się trzymali wąskiej drogi. I na wąskiej drodze trzeba iść w jednym kierunku, A jest inna droga, którą opisuje jako większość chrześcijaństwa. Jest tak szeroka, że możesz iść do przodu, możesz iść na skos, w lewo lub w prawo, a możesz nawet gdzieś bocznym pasem iść w przeciwnym kierunku. I tak bywa z ludźmi, którzy się tak nawrócą, że jeszcze się bardziej wychylą w którąś stronę lub w inną stronę, lub tak się chwieją. Ale jeśli wybierasz drogę za Bogiem, to ona jest wąska. Ona zmusza nas, jeśli się jej trzymamy, do tego, żeby być w jednym kierunku. I utrzymanie kierunku to jest coś takiego, jak jedziesz samochodem. Gdybym jechał tak od lewej do prawej, od prawej do lewej, to bardzo szybko ktoś by zadzwonił na policję i by mnie zatrzymali. Ale kiedy jadę sobie w dozwoloną prędkością, swoim pasem ruchu, to kiedy trzymam kierunek, to nikt się mnie nie czepia. To jest taki może prozaiczny przykład, ale coś w tym jest, że po nawróceniu, po tym, kiedy Bóg zaczął coś robić w naszym życiu, nie ma sensu zbaczać na lewo i prawo, nie ma sensu szukać jeszcze innych rzeczy. Trzeba po prostu dalej żyć z Bogiem. Nawrócenie Piotra, jeśli o tym przypomnieć, następuje też w jakimś, może nawet ukrytym momencie, dlatego że Jezus w 22 rozdziale Ewangelii Łukasza mówi do niego w przypadku pokuszenia: ja zaś prosiłem za tobą, żeby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się nawrócisz... Piotr nawróci? Niestety. Ten, który uważał, że już jest przywódcą, potrzebował zmiany życia. Biblia nas zachęca do tego, żebyśmy utrzymywali te zmienione życie w ten sposób, byśmy szli za Bogiem i nigdy nie zbaczali. W jednym z końcowych miejsc Pisma Świętego, gdzie się mówi o nawróceniu, mamy list Jakuba. I tutaj, bracia i siostry, dotyczy tych, którzy już idą jakiś czas. Bracia moi, jeśli ktoś spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. O Piotrze było powiedziane, że nawrócenie po 3 latach życia z Jezusem było jeszcze przed nim. A Jakub, doświadczony, piszący już w późniejszym wieku Kościoła, mówi też o tych, którzy spośród nawróconych zawrócili i żyli trochę inaczej. To niestety się zdarza. Jeśli ktoś nie trzyma drogi, to może delikatnie nieraz, bo są takie ostre zakręty, musisz dobrze przykamować, żeby skręcić w inną stronę. Ale są takie sytuacje, w których drogi się łagodnie, niemal w sposób niezauważalny rozchodzą. Trzeba się trzymać za Jezusem. Trzymać się Jezusa i mieć Go zawsze w przodzie na widoczność. Ja kiedyś jechałem we mgle. Jechałem przez Mazury od Giżycka do Suwałk wąskimi, krętymi drogami. A wtedy jeszcze nie było tam wymalowanych linii. I wiecie, jak jechałem? Denerwowałem kierowcę, który był przede mną, to prawda. Ale jechałem tak, żeby widzieć jego czerwone światła. Bo była taka mgła, że nawet po wychyleniu się z samochodu nie widziałem krzaków czy rowu, który był obok. I myślę, że to jest taki może prozaiczny, ale dobry przykład. Trzymajmy się Jezusa. Trzymajmy się Go tak blisko, żeby widzieć, gdzie On jest, gdzie On idzie. A ja wam powiem, że On na pewno pójdzie dobrą drogą. Bo nawrócenie jest zwróceniem się do Jezusa. Jest ten element odwrócenia się od przeszłości, wejścia w inną strefę, ale jest to też zwrócenie się do. Nie tylko odwracamy się od grzechu i tutaj nieraz i starzy chrześcijanie opowiadają, jacy to źli byli, podkolorowując nawet swoją grzeszność, bo to nie jest istotne. Nie klasa naszych grzechów czyni z nas osoby istotne, a nasze chodzenie za Bogiem. Jeśli Jego się trzymasz blisko, nie zbłądzisz. To zabija, kiedy ktoś odpuszcza sobie. Nawet pastorzy, nawet liderzy. Z wielkim bólem i żalem nieraz to się obserwuje, gdzieś odpłynęli. Trzymajmy się Boga. Żyjmy jako ludzie nawróceni. Utrzymujmy swoje nawrócenie, choć to się potem nazywa uświęceniem czy innymi rzeczami, ale to jest utrzymywaniem kierunku na Bożą chwałę. Chciałbym zakończyć tym samym tekstem z Pisma Świętego, który już dzisiaj brat na samym początku przeczytał. 1 Piotra 2, 21-25. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam i mi przykład, abyśmy wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy Mu złorzeczono, nie odpowiedział złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły nas. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Znaleźliśmy pasterza, Justynu, Aniu, Rafale i te osoby, których imiona wymienimy w przyszłym tygodniu. Znaleźliście pasterza waszych dusz, bo się nawróciliście i on was dobrze poprowadzi. Pozwólcie się poprowadzić, pozwólmy się poprowadzić, pozwólmy, żeby on strzegł. Nie wychylajmy się za Chrystusa, jak w tym moim przykładzie. Zawsze miejmy Jego światło przed sobą. Na chwałę Bożą. Amen.